W Uchu na Świat Piotr Doliński. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Tego lata jako kierunek swojej wyprawy obrałeś Albanię. Jak przyszło ci do głowy w ogóle to państwo?
Zerknąłem w alfabet, pierwsza litera to była A, niewiele jest krajów na A. Nie, no żartuję. Chciałem pojechać gdzieś, gdzie będzie ciepło, ale nie za ciepło. W miarę sensownie cenowo. Wyszło tak matematycznie bardzo, drogą eliminacji. Cena, temperatura, odległość również i to był jedyny kierunek, jaki został.
Ty lubisz pakować plecak, wrzucać go do bagażnika swojego samochodu i ruszać w drogę, a tym razem też zdecydowałeś o zupełnie innej formie wyprawy.
Tak, jak to się mówi ładnie, to była nasza wspólna decyzja. Mianowicie ktoś mi powiedział, że nie potrafi odpoczywać i jest jakiś być może powód ku temu. Być może boję się pozostać z własnymi myślami na dłużej, więc to troszeczkę też była taka sugestia terapeutyczna, że może powinienem troszeczkę zwolnić. Nie powinienem tak biec cały czas gdzieś, bo być może w tym szumie tego plecaka i tego biegania gdzieś unikam jakichś refleksji, być może
konfrontacji
życiowych.
Z sobą samym.
Tak, więc pomyślałem sobie, okej. Dobra, zmierzę się z tym, ale chciałem się z tym zmierzyć w jakichś takich przyjemnych okolicznościach przyrody.
Komfortowych warunkach.
Leżaczek, parasol, bez parawanu.
Czyżby all inclusive?
Nie potwierdzam, nie zaprzeczam, nie chcę tutaj psuć swojego imidżu podróżnika. Natomiast no, było to takie typowe dosyć miejsce i ta Albania była pewnym kompromisem, ale też była dosyć świadomą decyzją, czego w danej chwili potrzebuję. Był to dla mnie eksperyment. Bo to był pierwszy mój wyjazd, w którym nie miałem grafiku swojego zaplanowanego pod korek. Miałem z 7 dni tylko 2 dni na pewną taką ekstrawagancję, na jakąś kreatywność i właśnie eksperymentowanie na coś takiego spontanicznego. 2 dni z 7 i udało się.
Czyli cała reszta była zorganizowana?
Cała reszta była zorganizowana, tak.
I czym różnił się taki wyjazd od tych, które sam planujesz?
Przede wszystkim dużo większy komfort psychiczny, ponieważ moje podróże wcześniejsze, ich zaplanowanie wiązało się z bardzo dużym takim researchem miejsc, kalkulowanie odległości, liczenia konsumpcji benzyny. Oglądam te wszystkie miejsca, sprawdzam na Google Maps, jak wygląda okolica hotelu, w którym będę nocować. Tutaj zapłaciłem pieniądze. Miałem wszystko od początku do końca zaplanowane.
Czy tego typu wyprawa stwarza warunki do lepszego wypoczynku?
To jest inny rodzaj wypoczynku. Myślę, że wielu z nas nie umie w ogóle odpoczywać w ten sposób. Jakby nawet jadąc nad Morze Polskie, to nie odpoczniemy, ponieważ jest tam tak dużo ludzi i jest ten hałas i tak dalej. Więc tak naprawdę i też większość z nas, jak się zastanowimy, nawet na plaży szuka sobie atrakcji, biorą ze sobą piłkę, parawan. Tak naprawdę ten czas dla samego siebie jest bardzo, bardzo ograniczony. Natomiast jadąc na ten rodzaj wywczasu, wszystko jest zorganizowane wokół mnie, a ja naprawdę mogę się skupić na tym, żeby słuchać szumu fal.
I jak patrzysz na to z tej perspektywy już bycia po, jest w tym jakiś rodzaj satysfakcji?
Jest, ale nie chciałbym tego robić cały czas. Wydaje mi się, że...
Jako alternatywa.
Najchętniej to w roku pojechałbym w takim stosunku 2:1, powiedzmy, czy w 2 miejsca.
Na dziko?
Na dziko, ze zwiedzaniem, z tuptaniem, żeby bolały nogi później, a jedno takie miejsce bardziej relaksacyjne.
Albania była na tydzień?
Albania była na 7 dni, tak.
Samolotem?
7 dni samolotem, charter.
Samolotem z Warszawy do?
Do Tirany. W Albanii jest mało lotnisk generalnie. Jeśli chodzi w ogóle o transport w Albanii, to taka ciekawostka, praktycznie nie istnieje kolej w Albanii, co mnie bardzo, bardzo zaskoczyło, bo pociąg jest dosyć oklepanym i dosyć starym wynalazkiem. Śmiałem się, że nawet do miejscowości, gdzie mieszkała dr Queen, przyjeżdżał pociąg tam w XIX wieku. Natomiast w Albanii nie ma kolei praktycznie. No i transport kołowy jako taki, powiedzmy, więc samolot do Tirany, a później już...
Docelowo do?
Docelowo, teoretycznie do Durres, tak się nazywa miejscowość. Potem się okazało, że trochę było to oszukane, ponieważ miejscowość Durres od miejsca, gdzie my byliśmy, była 11 kilometrów. czyli mniej więcej tak jakby ktoś jechał do Białegostoku, ale...
A wylądował w Supraślu.
Tak, co akurat byłoby całkiem fajne, ale to może odwrotnie. Ktoś jedzie do Supraśla i spodziewa się, że tutaj uzdrowisko, a ląduje na Lipowej. Miejscowość, która się nazywa Golem. Zresztą funkcjonuje tam Polskie Biuro Podróży, które pomaga turystom tam się ogarniać, jeśli ktoś ma ochotę pozwiedzać czy coś, to w tym Golemie jest takie miejsce prowadzone przez Polaków. Natomiast teoretycznie w katalogu Biura Podróży to było Durres.
Na ile udało ci się poodkrywać to miasteczko? Czy to jest typowo wypoczynkowe miejsce, plaża, morze? To akurat jest nad Adriatykiem?
Tak, raczej to jest Adriatyk i tam chyba zahacza trochę o Morze Jońskie. Durres, samo to Golem powiedzmy, gdzie my byliśmy zakwaterowani, no to jest typowe hotelisko. Jeden hotel przy drugim hotelu, za tą linią główną hoteli jest, chciałbym powiedzieć, autostrada, ale może droga szybkiego ruchu i lokalne jakieś domy, bardzo zaniedbana okolica. No, samo Durres nie jest typowo plażowym miastem, tam jest jedna taka powiedzmy większa miejska plaża, ale reszta to jest tak jak miasto portowe, jest port, jest jakiś tam port przeładunkowy, jest port pasażerski. Miasto Durres ma jedną taką niby główną atrakcję, jest to jakiś taki rzymski amfiteatr, jeden z najstarszych zachowanych amfiteatrów w Europie w ogóle. Zachowany to jest w takim dużym cudzysłowie, bo bardzo zaniedbany i szczerze mówiąc rozczarowujący. To nie jest Koloseum i to nie jest takie greckie amfiteatry. On jest bardzo, bardzo zniszczony, praktycznie nic tam nie ma. Ale funkcjonuje jako atrakcja turystyczna. Na zdjęciach w katalogach nawet wygląda fajnie. Na żywca to jest po prostu dziura w ziemi i kilka kamieni tak naprawdę. Więc to jest Durres. Oprócz tego reklamują, że w Durres jest również bardzo ładny meczet. Oczywiście jest meczet, ale nie jest bardzo ładny. No i jakiś taki deptak z promenadą, na którym nie wiem dlaczego akurat są postaci Tini Turner i Johna Lennona. Nie wiem, co oni mają ze sobą wspólnego, ale są rzeźby po prostu. Można zrobić przy nich zdjęcie. To są atrakcje Durres. Durres jest to miasto na 3 godziny. Tak mniej więcej. No, 4, jeśli wolno chodzicie, to 4.
To co robiłeś tam przez 5 z 7 dni?
W samym tym Golem, czyli przed hotelem, mieliśmy własną plażę. Hotel miał własną plażę, bardzo fajne leżaczki i te 5 dni, mniej więcej od godziny 10 do godziny 19, zajmowałem się kontemplacją własnych myśli, słuchaniem szumu fal, pływaniem. Szczerze mówiąc, to był dla mnie ten czas, w którym musiałem troszeczkę walczyć ze swoją taką wszędobylską naturą, bo...
Nadaktywnością.
Bardzo łatwo było temu ulec, bo widziałem gdzieś tam w odległości, nie wiem, paru kilometrów jakieś wzgórze i od razu się włączała myśl, czy da się tam wejść. Pewnie widok jest zabójczy na całą zatokę. Na prawo widziałem, że jakiś jest las taki oliwny, więc myślę sobie, tam jest pewnie super. Ale naprawdę chciałem te 5 dni spędzić z własnymi myślami i naprawdę fizycznie też i psychicznie odpocząć, nie musząc myśleć o niczym bardziej skomplikowanym. Czy na przykład teraz chcę czytać książkę, czy teraz chcę się zdrzemnąć. To były takie główne moje myśli przez te 5 dni.
Czyli do Durres z Golem nie jeździłeś codziennie?
Nie, byliśmy tam tylko raz, ponieważ mimo, że to jest 11 kilometrów, to jedzie się tam 2 autobusami miejskimi z przesiadką. I to też nie jest proste za bardzo, ponieważ nie ma tam przystanków autobusowych i rozkładu jazdy. Raczej idzie się i się po prostu czeka, aż być może ten autobus przyjedzie. No i on jedzie wzdłuż tych plaż i powiedzmy tego hotelowiska całego, dojeżdża do stacji przesiadkowej, potem się idzie na przystanek znowu bez rozkładu jakiegoś większego. Można też wziąć taksówkę, ale no nie chciałem do końca tymi taksówkami podróżować, bo jednak autobus to też jakieś takie miejsce, skoro tak mało się przemieszczaliśmy po tym kraju, a ja jestem trochę ciekawy ludzi. W autobusie jednak jest dosyć taki fajny miks społeczny, bo to są też turyści, ale też są lokalsi. W związku z tym można zobaczyć, czym się różnią od siebie, w jaki sposób mówią, w jaki sposób są ubrani. No i poza tym transport publiczny jest też częścią jakiejś takiej kultury kraju. Tak mi się wydaje. A taksówka jest, wydaje mi się, zbyt międzynarodowym środkiem transportu, który w większości miejsc wygląda bardzo, bardzo podobnie. Ale te autobusy to jednak było warto, bo w jednym z tych autobusów spotkaliśmy pana, który jest pół Albańczykiem, pół Kanadyjczykiem. W związku z tym jego angielski był na wysokim poziomie, dzięki temu mogłem z nim pogadać o kraju, zapytać, jakie są jego też odczucia na temat Albanii, co on tu w ogóle robi, bo on na stałe mieszka w Kanadzie, ale kupił tutaj sobie dom, więc troszeczkę mówił o tym, jak Albania się zmienia na przestrzeni tych kilkudziesięciu lat, jak on żyje i to było też bardzo wartościowe, więc bardzo byłem zadowolony z tego, że jednak wybraliśmy ten autobus, a nie taksówkę. Raz z tego Durres zwracaliśmy taksówką, bo już nie starczyło nam cierpliwości na czekanie na autobus, który nie wiadomo kiedy przyjedzie, więc wzięliśmy taksówkę i myślałem, że z tym taksówkarzem też pogaworzę chwilę, ale okazało się, że taksówkarz zna tylko słowo taksi, hello my friend, Polonia, Polonia, ale tak to
i wszystko... kilka liczebników.
I kilka liczebników, tak, głównie jeśli chodzi o koszt tego wszystkiego, ale... Mimo, że ja jestem z zawodu językowcem, to muszę przyznać, że te 5 zwrotów tak ładnie na początku splótł w sensowne zdanie, że byłem przekonany, że jest w pełni komunikatywny po angielsku. Więc zacząłem go zasypywać pytaniami o te pociągi właśnie, w którym roku przestała jeździć linia ta kolejowa i tak dalej. Natomiast on zrobił głośniej radio i mówi Albania music i... Tak mniej więcej się skończył ten dialog z taksówkarzem.
Nie do końca dałeś się zwieść leżakowi i plaży. No i z tych 7 dwa dni wygospodarowałeś się na zwiedzanie.
W jakiś tam sposób kuszą mnie zawsze stolice. Zdaj sobie sprawę, że stolica nie jest często reprezentatywnym miejscem, który mówi o całym kraju. Jakby ktoś przyjechał do samego Białegostoku, na przykład do stolicy województwa, to mało się dowie o Podlasiu tak naprawdę, że to jest przestrzeń trochę eksterytorialna. Tak samo Warszawa nie do końca oddaje cały klimat Polski. Wręcz przeciwnie, tak mi się wydaje. Mimo to jakoś ta Tirana, z racji też, że była dosyć blisko, bo była około 40 paru kilometrów od miejsca, gdzie mieszkaliśmy, to chciałam zobaczyć, jak tam jest.
Kusiła,
no bo też w przewodnikach było tych atrakcji turystycznych, tam powiedzmy nie 3, tak jak w Durres, tylko nie wiem, 13, więc pomyślałem, że to jest na pewno ciekawe miejsce i takie do odhaczenia. Ja lubię takie rzeczy sobie odhaczać, że byłem po prostu gdzieś. Też Albania w ogóle, wracając jakby do samego kraju, w pewnym sensie się trochę wpisuje w mój taki kalendarz podróżnika, ponieważ to nie jest typowe miejsce. Jak ktoś mnie pyta, gdzie ja byłem, to zazwyczaj te miejsca, gdzie ja jadę, są nietypowe. No bo umówmy się, Polacy jeżdżą za granicę gdzie? Egipt, Tunezja, Grecja, Włochy. To są dosyć takie typowe miejsca. Natomiast ja lubię być jednak wyjątkowy i trochę się zawsze chełpiłem tym, że na przykład, nie wiem, byłem na Islandii, Norwegia, Finlandia, Szkocja. To nie są bardzo typowe miejsca. I Albania, okazało się, że jak komuś mówiłem, że jadę do Albanii, to też ludzie robią oczy takie duże. Albania, wow! Bo mało wiemy w ogóle o tym kraju. Taka terra incognita troszeczkę.
Chociaż blisko Grecji, Czarnogóry.
Bardzo bliska. Ale Tirana. Do Tirany wydawałoby się, że te 40 kilometrów będzie się jechać bardzo krótko. Wręcz przeciwnie, jedzie się bardzo długo. Ktoś tam nam powiedział, że tutaj pod wiaduktem są te busiki stoją i tam trzeba znaleźć z napisem Tirana, wsiąść i czekać, aż on ruszy. Ruszy wtedy, kiedy się zapełnia. Nie ma godziny odjazdu, po prostu się siedzi w nieklimatyzowanym, starym busie, takim 20-paroosobowym. Mamy okazję w tym czasie, nie wiem, na przykład się spocić lub zainhalować pod innych współtowarzyszy. Wreszcie bus rusza, no i jedzie takimi mniejszymi dróżkami. I to też znowu z perspektywy czasu. Świetna historia, fajne doświadczenie, ale... Będąc tam, w tym busie, to nie było aż takie fajne, ponieważ drogi bardzo wyboiste, bardzo wąskie, busik przepełniony, kierowca jedzie z nadmierną prędkością jak na stan techniczny tego pojazdu. Trochę żałowałem, że nie było tam jakichś zwierząt jeszcze w tym busie. No, bo generalnie brak klimatyzacji przy 30-parostopniowym upale jest przeżyciem astralnym. No i co było dobre w tej podróży, to że w pewnym momencie bus bardzo zwolnił, ponieważ zobaczyliśmy część albańskiej kultury weselnej. Mianowicie, na początku myśleliśmy, że to harce takich nastolatków czy młodych ludzi po prostu, natomiast jak jest wesele i na przykład oni chyba przemieszczają się z jednego miejsca na drugie, samochody tych weselników wyjeżdżają na jezdnię, w pierwszym samochodzie jedzie kamerzysta, który wystaje przez dach i kręci to całe wydarzenie, a reszta samochodów blokuje ruch i oni przemieszczają się i próbują zblokować ruch i nie pozwolić się nikomu wyprzedzić. W związku z tym przez jakieś 15 kilometrów ruch w obie strony jest tak naprawdę zablokowany, bo oni po prostu jadą wężykiem bardzo, bardzo wolno, trąbiąc, krzycząc, śpiewając i tak dalej. Na początku myślałem, że właśnie to jest jakaś nielegalna akcja, że ktoś będzie zbulwersowany. Natomiast ludzie w tym autobusie klaskali i stwierdzili, o, jak pięknie, że super, że tutaj jest wesele, że to taka nasza albańska tradycja. Ja mówię, cudownie.
Powód do radości.
Cudownie, czyli co, jeszcze nasza podróż w tym śmierdzącym busie się wydłuży, bosko. Natomiast to było ciekawe w jakiś tam sposób. 40 kilometrów to byłoby zbyt daleko, żeby było jeden bus. Bo ten bus się zatrzymuje gdzieś po 20 kilometrach, trzeba się przesiąść na drugiego busa, potem ten bus zatrzymuje się na przedmieściach Tirany i już autobusem miejskim trzeba dojechać do centrum. No więc sama podróż, 40 kilometrów, zajęła nam, myślę, że gdzieś z 2,5 godziny. To dosyć sporo. 40 kilometrów do Sokółki, z samochodem można dojechać w pół godziny, nie? Powiedzmy. Może troszeczkę dłużej. Natomiast sama Tirana, wspomniałem, że 13 atrakcji i okej, tam jest ich 13, natomiast one są zlokalizowane w ścisłym centrum i tak naprawdę stojąc na głównym placu Tirany widzi się już 4, okej? Czyli jakby plac jest pierwszym, pomnik jakiegoś tam pana na koniu, on był na koniu, więc musi być ważny. Jest też na tym placu, to są 2 atrakcje. Muzeum Narodowe, zamknięte w okresie letnim, po co komu muzeum, też na tym placu to 3. I jeden z takich starszych meczetów to jest 4. Czyli 4 atrakcje mamy odhaczone, jak tylko wysiądziemy z autobusu. Stąd na tym placu mamy 4. Odchodząc jakieś 100 metrów od tego placu, mamy bunkry. Generalnie Albania jest znana z tego, że w pewnym momencie zimnej wojny przywódca albański stwierdził, że na pewno będzie czwarta wojna światowa, więc trzeba zabunkrzyć kraj. I on miał chyba plan, jeśli dobrze pamiętam, zbudowanie 200 tysięcy bunkrów w całym kraju. Zbudował tylko 130 tysięcy i niektóre z tych bunkrów są do zwiedzania. Nie jest to dla mnie specjalnie duża atrakcja, ponieważ być może dla osób z krajów, które fizycznie bardzo nie doświadczyły II wojny światowej, jest to jakaś atrakcja, że są bunkry, że są te takie. Dla mnie militaria nie są specjalnie atrakcyjne, bo wydaje mi się, że w Polsce mamy też sporo bunkrów, które można zwiedzać, można pojechać na Wilczyszaniec, prawda?
Kierunek Wizna, Biebrza, tak, Osowiec.
Zwiedzanie bunkra to nie jest nic ciekawego. Zrobiłem zdjęcie tylko na zewnątrz, jak ten bunkier wygląda i tyle. Czyli bunkry, 2 bunkry, to już jest atrakcja numer 5 i 6. Potem jakaś instalacja artystyczna o nazwie Chmura. 30 ton białych rur poskręcanych ze sobą. Jakaś to sztuka, nie wiem jaka. Więc
jest jakaś forma wypowiedzi artystycznej.
No na pewno. Jest to numer 7, a pozostałe atrakcje to na przykład jakiś antyczny mostek, który ma mniej więcej 20 metrów długości, jakieś drzewa na przykład. Szczerze mówiąc...
O zaskakujących kształtach?
Nie. Kiedyś gdzieś pod tym drzewem stał jakiś
ktoś ważny.
Cesarz rzymski, który przejeżdżał akurat tędy jadąc do Grecji na przykład. Nie? Tej rangi atrakcje. Zaskakująco szybko załatwiliśmy te wszystkie atrakcje. W związku z tym po mniej więcej godzinie zwiedzania mieliśmy już Tiranę odhaczoną, więc zaczęliśmy się rozglądać z jakąś inną atrakcją, inną miejscowością, do której moglibyśmy jeszcze pojechać.
A wszystko wskazywało na to, że czeka was jeszcze atrakcyjna podróż z powrotem do hotelu.
O tak, tego nie mogłem się doczekać. Natomiast z racji mojej chorobliwej tendencji do optymizmu, miałem jakoś dziwne wrażenie, że powrót będzie zupełnie inny. Łatwiejszy, szybszy, bo nie planowaliśmy wracać tą samą drogą.
Może obecność w takich miejscach jak Tirana jest nam po to, żeby docenić to, co mamy u siebie.
Wydaje mi się, że obecność w takim miejscu jak Tirana to jest też spojrzenie w przeszłość być może, pokazanie w jakim miejscu historycznie, cywilizacyjnie znajduje się Polska, a w jakim miejscu pewnie kiedyś byliśmy. Tirana jest na etapie budowania w ścisłym centrum takich wieżowców, jak w Warszawie mamy wokół Pałacu Kultury. U u nas jeden z pierwszych, jeden z hoteli, był wybudowany, podejrzewam, gdzieś 30 lat temu, tak zgaduję, ale podejrzewam, że pierwsze takie drapacze chmur, powiedzmy, warszawskie to były 30 lat temu. Tirana buduje je dopiero teraz. W związku z tym to pokazuje perspektywę, gdzie oni są. I to pokazuje też taką dosyć fajną perspektywę, że okej, u nas jest troszeczkę jednak lepiej. Wcześniej jeździłem do krajów, które były bardziej do przodu, jak kraje skandynawskie, i bardziej krytycznie wtedy patrzyłem na kraj nad Wisłą, natomiast tutaj było odwrotnie, więc ten powrót do Polski był taki słodszy dzięki temu.
Czyli jeśli ktoś potrzebuje tej perspektywy zachwytu nad tym, co mamy, no to kierunek Albania jest dla niego.
Śmiało.
Nie tylko Durres, nie tylko Tirana, no ale jeszcze zdecydowałeś się zobaczyć...
Kruje. Tam są dwie Kruje tak naprawdę, jak się potem okazało. Jedna to jest Kruja, a druga to jest Foz Kruja. I to jest dosyć istotna informacja, ponieważ czasami kierowca autobusu nie informuje do końca, do której z tych Krui jedzie. W związku z tym warto to sprawdzić. Kruja to jest...
Byłeś w jednej, czy udało się być w obydwu? Nie?
Byłem finalnie w obydwu, ponieważ żeby dojechać do tej Krui, która tak naprawdę jest atrakcją turystyczną, trzeba przejechać przez tę pierwszą. To jest około 20 paru kilometrów od Tirany. I ta Kruja to jest jakieś historyczne, takie małe miasteczko położone na zboczu góry, bardzo malownicze. Trochę mi przypominało San Marino, bo to jest jakby kraj na górze. Ta Kruja to jest pierwsza siedziba jakiegoś tego pierwszego władcy albańskiego. Są jakieś ruiny zamku, jest też jakieś muzeum i generalnie tyle. Natomiast widoki bardzo ładne, w związku z tym z racji, że 23 kilometry, a Tiranę, tak jak wspomniałem wcześniej, opędzlowaliśmy w godzinę, więc stwierdziliśmy, że no dobra, to pojedźmy tam, zobaczymy, co tam się będzie działo. No i znowu, mały autobusik, znowu bardzo egzotycznie w środku, ale żeby podbić troszeczkę jeszcze atmosferę w tym busiku, to jeszcze spaliny się przebijały do środka. W związku z tym było bardzo fajnie. Moja ukochana powiedziała mi wtedy taką wskazówkę, nie wiedziałam za bardzo, co z nią zrobić. Powiedziała: kochanie, tutaj spaliny wbijają do środka, możemy się zatruć, postaraj się jak najmniej oddychać. Jakby nie wiem, czy ktoś z nas, naszych słuchaczy, kiedykolwiek próbował
mniej oddychać
niż to jest możliwe. Jakby nigdy, wydaje mi się, w normalnym, codziennym życiu nie zastanawiamy się, jak często oddychamy. Natomiast tam rzeczywiście trzeba było oddech regulować, bo się robiło narkotycznie wręcz. Dojechaliśmy do tej Krui i tam właśnie się okazało, że mamy dosłownie 45 minut do odjazdu ostatniego busika powrotnego do tej Foz Krui, z której dopiero dojedziemy do Tirany. W związku z tym zwiedzanie było bardzo szybkie. Oczywiście dużo kramów jakichś takich, bo tam na tym przedzamczu, powiedzmy, jest taka uliczka, w którym jest dużo takich tureckich, stylizowanych na tureckie, bo kiedyś Turcja okupowała tereny, gdzie teraz jest Albania. I jest bardzo dużo straganów z różnego rodzaju rękodziełem i tak dalej. Oczywiście bardzo turystycznie, pod turystów, napisy typu taniej niż w jednym z polskich dyskontów spożywczych. Sprzedawcy wołają na przykład po polsku, jak usłyszą, że jesteśmy z Polski, więc klimat nie dla mnie. Bo jeśli jadąc za granicę, jednak chcę troszeczkę czegoś nowego. Więc na zwiedzanie było bardzo mało czasu, w związku z tym postanowiliśmy pozwiedzać kulinarnie, bo w hotelu raczej mieliśmy jedzenie, nazwijmy to, ogólnoeuropejskie. Nie było jakichś takich typowo albańskich dań, więc postanowiliśmy ten krótki czas w tej Krui przeznaczyć na podróż po podniebieniu albańskim.
O jedzeniu porozmawiamy za chwilę więcej. Powiedziałeś podzamcze, to znaczy, że w tej Krui było coś w rodzaju zamczyska?
Ta była jakaś taka twierdza na skalę, którą zajmował pierwszy władca, ten bohater, który tam na koniu był w tej Tiranie. Już nie pamiętam, jak on się nazywał. I tak naprawdę z tego zamku, z tej twierdzy została tylko baszta jakaś. Reszta jest dobudowana nowa i mieści się tam muzeum.
A jakie tam są pejzaże wokół? Bo to nie jest już nad morzem.
Nie, to już nie jest nad morzem. To jest góra dosyć stroma. Wjeżdża się, jeśli ktoś ma chorobę lokomocyjną, to raczej słabo. Wjeżdża się wieloma serpentynami. Ten busik dławi się tam na zakrętach i wtacza się pod tę górę, więc widok rzeczywiście jest
piękny.
Powinien
rekompensować trudy.
I rekompensuje, aczkolwiek jeśli chodzi o widoki, jeśli się dużo podróżuje, że podróżnik jest troszeczkę jak osoba uzależniona od różnego rodzaju substancji. Z każdą podróżą oczekujesz czegoś więcej i w pewnym momencie przestają na tobie robić wrażenie w jakieś widoki, jeśli już widziałeś je. Widoki na przykład w Norwegii z jakiegoś fiordu. Więc ja już trochę tych widoków widziałem wcześniej, mimo to widok ładny. Ale Albania sama w sobie nie jest spektakularnie piękna, jeśli chodzi o krajobrazy. Nie jest specjalnie zielona, ponieważ jest tam dosyć ciepło. Roślinność jest raczej rachityczna, drzewa są raczej niskie. Nie ma
stepowe klimaty.
Trochę takie stepowe. Jest taka część, jeśli ktoś był kiedyś w Chorwacji, jest taki fragment Chorwacji pomiędzy, powiedzmy, jak się jedzie ze Splitu do Dubrovnika, to jest taki fragment, gdzie jadąc tym wybrzeżem jest naprawdę krajobraz wręcz księżycowy. Jest bardzo mało roślinności, same skały, ale w też takim mało interesującym kolorze khaki, więc on się tak zlewa to wszystko. Skały są super na przykład, ale na przykład szwedzkie, czy norweskie, czy islandzkie skały są spektakularnie, agresywnie piękne. Natomiast albańskie skałki są szaro-bure i nie robią specjalnie wrażenia. Mimo to ta kruja położona na tyle wysoko, jednak rozpościerająca się pod tą górą kruja dolina i równina no robią troszeczkę wrażenie i fajnie jest sobie usiąść i chwilę na to popatrzeć. Natomiast też jest to atrakcja moim zdaniem na 2 godziny maksymalnie.
To oznacza, że zdążyliście bez problemu na busa dowożącego was do tej właściwej krui. A sami Albańczycy?
To jest trudne pytanie, ponieważ ci Albańczycy, których spotkaliśmy w samym hotelu, czyli obsługa hotelu, nie jest to do końca reprezentatywna grupa. Czytając troszeczkę o historii Albanii, tam były bardzo duże migracje. I z jednej strony były te ludy, to są południowi Słowianie, ale te tereny były też takie zalewane przez Turków w pewnym momencie, czyli kultura arabska. W związku z tym ludność jest też tak na oko i na ucho. Trochę można by rozpoznać, kto jest potomkiem tych Słowian, a kto jest tym potomkiem tych Turków, którzy też tutaj przez kilkaset lat gdzieś tam okupowali tę część. Można to poznać troszeczkę po odcieniu skóry, ponieważ niektórzy Albańczycy wyglądają jak Turcy bardziej, czyli są bardziej śniadzi, ale są też Albańczycy o tak jasnej karnacji jak Polacy na przykład. Więc tutaj mamy tę taką dwoistość. Jednak mimo, że teoretycznie Albania jest krajem ateistycznym, to jednak jest to kraj w pewnym sensie bardziej muzułmański niż chrześcijański. Więcej jest meczetów. Natomiast po rozmowie z jednym Albańczykiem, który twierdził, że jak się zapyta na ulicy o religię, to powie, że jest muzułmaninem, ale tak naprawdę nie praktykuje i nie chodzi do meczetu i tak dalej. Jest tam dosyć duża swoboda religijna. Natomiast jednak ta kultura arabska pozostaje. Czyli na ulicach widzimy raczej mężczyzn, chyba że w Tiranie, oczywiście młodzi ludzie, studenci, oczywiście, że tak. Natomiast w tych mniejszych miejscowościach, odchodząc troszeczkę od tych turystycznych miejsc, to jednak widzimy kawiarnie, gdzie siedzą sami mężczyźni, piją sobie kawę. Bardzo taki klimat arabski.
Z tradycyjnym podziałem ról.
Z tradycyjnym, nazwijmy to, podziałem ról. Język albański jest też zbliżony troszeczkę do arabskiego, jak na moje ucho. Jak ludzie rozmawiają, to masz wrażenie, że się kłócą i że krzyczą na siebie, natomiast tak nie jest. Więc jakby jest to poza tymi typowo turystycznymi miejscami dosyć, wydaje mi się, nieprzyjazne miejsce dla kobiet podróżujących samotnie na przykład. Zdecydowanie nie polecałbym oddalać się od głównych turystycznych skupisk i od wielkich turystycznych atrakcji. Wydaje mi się, że raczej to jeszcze nie jest ten moment.
Zwiedziliśmy, mam wrażenie, już cały kraj.
Cały kraj nie, ale powiedzmy środkową część.
To co najważniejsze, z perspektywy turysty, który pojawia się tam po raz pierwszy, no ale jeszcze nie smakowaliśmy.
Jedzenie. Spodziewałem się, że będzie to kuchnia właśnie typowo bałkańska i że tam będzie bardzo dużo na przykład jagnięciny czy baraniny. Natomiast byłem zdziwiony, że troszeczkę jest pusto tak kulinarnie. Tak mi się wydaje, że nie mają bardzo klarownych takich potraw lub takich smaków, które byłyby ich wizytówką w jakiś tam sposób. Próbowałem się dopytywać, co jest takiego typowo albańskiego.
Co usłyszałeś?
Powiedzieli, że na przykład ser jest albański. Nie, mówię, no ser jest wszędzie tak naprawdę. Powiedzieli, że na przykład dania z papryki są bardzo albańskie. Ja mówię, no to chyba Węgry, nie? Do pewnego momentu nie spotkałem się z czymś wyjątkowo, typowo albańskim, co by pierwsze przychodziło im do głowy, bo pytałem kilku osób o jakieś dania typowo albańskie. Pytałem, co Albańczycy jedzą? Na przykład tak formułowałem pytanie po angielsku. I na przykład jeden chłopak mi powiedział, o, Albańczycy bardzo dużo jedzą pizzy, na przykład. Nie? Więc wydaje mi się, że z racji tych migracji historycznych jakoś trochę ich wyrugowali z własnej kuchni i dużo jest tej kuchni takiej napływowej. Natomiast w tej krui, w której byliśmy, mieliśmy czas na to, żeby coś zjeść i wreszcie była jakaś pani, która chyba była bardziej zorientowana wreszcie w typowo albańskiej kuchni. Wydaje mi się, że Albania jest takim też krajem troszeczkę na dorobku w dalszym ciągu i oni bardzo się naginają pod turystów, żeby tym turystom smakowało i wydaje im się, że jeśli zaserwują im coś swojego, to ci turyści nie będą chcieli tam wracać, bo nie oszukujmy się, jest bardzo duża w dalszym ciągu grupa turystów, która jedzie za granicę, ale chce jeść swoje jedzenie. Tak, chce jeść typowo po europejsku, nie chce zbyt dużo przypraw, nie chce zbyt dużo lokalnych smaków. Chcą po prostu jeść tak jak u siebie. Stąd na przykład w restauracjach dominuje kuchnia włoska. Jest bardzo dużo makaronów, past i tych podobnych.
I pizzy.
I pizza oczywiście. Warzywa, które są uniwersalne dla każdego kraju praktycznie. Natomiast tutaj zapytaliśmy o coś typowo albańskiego i szczerze mówiąc już zadając to pytanie czułem, że to jest ostatni raz, kiedy ryzykuję, bo naprawdę pytałem kilkukrotnie i nie było specjalnie odpowiedzi. Miałem takie wrażenie, że oni, jak pytałem ich o to, to byli tacy zdziwieni.
Zakłopotani.
Tacy zakłopotani. Więc wreszcie udało się. Pani powiedziała, że oczywiście mamy takie danie.
I?
Nawet wam powiem, jak to się nazywa.
To powinny zagrać werble.
Nie do końca powiem, jak to się nazywa, bo oczywiście tego nie wymówię, ani nie przeczytam. Natomiast pani powiedziała, że mają takie danie i ona się nazywa Dheut Memish Vici Tironse. Tak to się nazywa.
To ja już rozumiem, dlaczego inni nie chcieli ci powiedzieć, co jest tym daniem.
Być może. Natomiast tak, wygląda to w ten sposób, że przede wszystkim sposób podania jest ciekawy. Nawet robiłem to po powrocie. Taka moja nowa świecka tradycja.
To co się kryje pod tą trudną do powtórzenia nazwą?
Przede wszystkim mamy tam mięso wołowe, wołowo-wieprzowe, które jest bardzo długo duszone, z dużą ilością przypraw, papryka, ser i to się bardzo długo wszystko dusi. Potem się to przekłada w gliniane naczynie, po czym jeszcze się to zapieka w piekarniku, rozgrzewa się to do 200 stopni i podaje się właśnie w glinianych takich czarkach i to jeszcze wszystko wrze i trzeba jeść, jak jest bardzo, bardzo gorące. I wtedy to jest dopiero ten smak. Więc nie baranina, tak jak w większości Bałkanów nam się kojarzy, ale jednak mięso wołowo-wieprzowe z takim serem typu biały ser, coś w tym rodzaju, może troszeczkę bardziej taki nasz ser koryciński, ale to wszystko wymieszane z mięsem.
Ale to mięso pokrojone?
Pokrojone w kostkę, natomiast tak długo to się dusi,
że on się rozpada.
Ono się rozpada. Czyli troszeczkę jak, trochę jak niby gulasz, ale dużo gęstsze przez ten ser, który to bardzo, bardzo mocno wszystko zagęszcza. Jeśli wpiszecie po angielsku najlepiej, bo po polsku raczej nie znajdziecie, typical Albanian traditional dish, czyli tradycyjna potrawa albańska, to znajdziecie jeden lub dwa filmiki
instruujące, jak to zrobić.
Tak. Co ciekawe, tych filmików jest mało. Poza tym w większości nie są po angielsku, więc trochę trzeba się domyślać, co on tam dodaje. Trzeba patrzeć i jeśli ktoś dobrze rozpoznaje na przykład mięso po kolorze, to się przyda, bo widać, że chyba kroi wołowinę, bo taka czerwona bardziej. Ale zrobiliśmy taką, odtworzyliśmy tę potrawę w Białymstoku i była trochę podobna. Więc
w smaku zbliżona była.
W smaku zbliżona, więc jeden z tych filmików rzeczywiście działa.
Bo ja rozumiem, że udało ci się tej potrawy spróbować właśnie tam u tej pani, którą zapytałeś o tradycyjne smaki.
Tak, i rzeczywiście...
Czyli w kruje?
W kruje można zjeść coś takiego
po albańsku.
W durres próbowałem dokładnie tego samego triku i zapytałem, odeszliśmy w ogóle od tego centrum, poszliśmy do takiej knajpki ewidentnie pod lokalsów. Nie? To nie była turystyczna knajpka. To pan powiedział, że ich tradycyjną potrawą jest faszerowana papryka mięsem mielonym. Moja ciocia Elżbieta robi to od 40 lat i nie było to dla mnie zaskakująco albańskie. Nie wiedziałem, być może ciocia Ela robi albańską potrawę, ale mięso mielone w papryce to chyba dosyć znana potrawa.
Moja mama też robi takie danie.
I nie jest z Albanii.
Nigdy nie była w Albanii.
Nawet nigdy nie była. Więc, a pan był święcie przekonany, że to jest albańska potrawa i był trochę dumny z tego, że może nam to podać. Było smaczne, ale no ja wiem, że to nie jest typowa albańska potrawa. Natomiast ta, wydaje mi się, że rzeczywiście była i potem jak sobie gdzieś tam doczytywałam o tym, to rzeczywiście jest to taki typowo albański przepis i ciężko by to znaleźć w innym kraju. Aczkolwiek na Bałkanach pewnie tego rodzaju jakieś takie gulaszowo, mieszaniny takie długo duszone są raczej typowe. Czasami mają trochę inny skład. Tutaj było bardzo dużo sera tego białego, który zrobił całą robotę, bo w gulaszu normalnie nie dodaje się, prawda? Więc to jest coś w rodzaju gulaszu, ale z białym serem i długo, długo duszone. Naprawdę bardzo smaczne, natomiast rzeczywiście lepiej smakuje, jak jest bardzo gorące. Byłem bardzo zadowolony, że się udało, dlatego też ta podróż busikiem śmierdzącym potem i spalinami była warta tego dania, ponieważ skosztowałem czegoś, co jedzą prawdopodobnie prawdziwi Albańczycy. Oprócz oczywiście pizzy i makaronu.
Ostatnie pytanie. Przywiozłeś z Albanii wlepkę na walizkę podróżnika albo wszywkę na plecach?
Tak, tak, oczywiście. To jest pierwsza rzecz, na której najczęściej mi zależy jadąc do nowego kraju, żeby kupić flagę na plecach. Oczywiście, że mam. Na wszelki wypadek kupiłem dwie. Zacząłem kupować teraz dwie, ponieważ jedną kupuję większą, drugą mniejszą. Bo jak skończy mi się miejsce na plecaku, to zacznę przeszywać większe na mniejsze, żeby mieć więcej miejsca. Nie powiem, że nie zależało mi na tej Albanii również z tego względu, że no jednak jestem tym odhaczaczem i Albania była krajem, w którym jeszcze nigdy nie byłem. I teraz mogę odhaczyć, że byłem i mam naszywkę na plecak podróżnika. W tym roku jeszcze dojdą mi dwie naszywki, minimum dwie, bo dosłownie za 2 tygodnie ruszam już w taką bardziej objazdową podróż do Kornwali i Walii.
Bardzo pięknie dziękuję za rozmowę o Albanii. Gościem Ucha na Świat Piotr Doliński. Dziękuję za spotkanie.
Dziękuję bardzo i nie bójcie się podróżowania.